Po odejściu Tutmozisa, które wyglądało na ucieczkę, następca tronu głęboko zamyślił się, nawet poczuł trwogę. Książę był sceptykiem jako wychowaniec najwyższych szkół kapłańskich i członek najwyższej arystokracji. Wiedział, że gdy jedni kapłani przez wielomiesięczne posty i umartwienia sposobią się do wywoływania duchów, inni nazywają duchy przywidzeniem albo oszustwem. Widywał też, że święty wół Apis, przed którym padał na twarz cały Egipt, dostawał nieraz tęgi kije od najniższych kapłanów, którzy mu podawali paszę i podstawiali krowy. Rozumiał wreszcie, że jego ojciec Ramzes XII, który dla pospólstwa był wiecznie żyjącym Bogiem i wszechwładnym panem świata, jest naprawdę takim jak inni człowiekiem, tylko trochę więcej schorowanym niż inni starcy i bardzo ograniczonym przez kapłanów. Wszystko to wiedział książę i z wielu rzeczy drwił w duchu, a nawet publicznie. Lecz cały jego libertynizm upadał wobec faktycznej prawdy, że z tytułów faraona żartować nie wolno nikomu. Ramzes znał historię swego kraju i pamiętał, że w Egipcie wiele rzeczy przebaczano wielkim. Wielki pan mógł zepsuć kanał, zabić ukradkiem człowieka, drwić po cichu z bogów, brać prezenta od posłów obcych mocarstw, ale dwa grzechy były niedopuszczalne. Zdrada kapłańskich tajemnic i zdrada faraona. Człowiek, który popełnił jedno lub drugie, znikał. Czasami po upływie roku spośród sług i przyjaciół. Ale gdzie się podziewał i co się z nim działo, o tym nawet mówić nie śmiano. Otóż Ramzes czuł, że znajduje się na podobnej pochyłości od czasu, gdy wojsko i chłopi zaczęli wymawiać jego imię i rozprawiać o jakowychś jego planach, zmianach w państwie i przyszłych wojnach. Myśląc o tym, książę doznawał wrażenia, że jego następcę tronu, bezimienny tłum nędzarzy i buntowników, gwałtem pcha na szczyt najwyższego obelisku, skąd można tylko zlecieć i rozbić się na miazgę. Później, gdy po najdłuższym życiu ojca zostanie faraonem, będzie miał prawo i środki dokonać wielu takich czynów, o których nikt w Egipcie nie pomyślałby bez zgrozy. Ale dziś musi naprawdę strzec się, aby go nie uznano za zdrajcę i buntownika przeciw zasadniczym ustawom państwa. W Egipcie był jeden jawny władca – faraon. On rządził, on chciał, on myślał za wszystkich i biada temu, kto ośmieliłby się wątpić głośno o wszechpotędze faraona albo mówić o jakichś swoich zamiarach, czy choćby o zmianach w ogóle. Plany robiły się tylko w jednym miejscu. W sali, gdzie faraon słuchał zdań członków Rady Przybocznej i wypowiadał jej swoje opinie. Wszystkie też zmiany mogły wyjść tylko stamtąd. Tam płonęła jedyna widoczna lampa mądrości państwowej, której blask oświetlał cały Egipt. Ale i o tym bezpieczniej było milczeć. Wszystkie te uwagi z szybkością wichru przelatywały przez głowę następcy, gdy siedział na kamiennej ławce ogrodu Sary pod kasztanem i patrzył na otaczający go krajobraz. Woda Nilu już odrobinę opadła i poczęła robić się przezroczystą jak kryształ. Ale jeszcze cały kraj wyglądał niby zatoka morska gęsto usiana wyspami, na których wznosiły się budynki, ogrody warzywne i owocowe, a gdzieniegdzie kępy drzew wielkich, służących do ozdoby. Dokoła wszystkich tych wysp widać było żurawie z kublami, za pomocą których nadzy ludzie miedzianej barwy w brudnych przepaskach i czepkach czerpali wodę z Nilu i kolejno wlewali ją do coraz wyżej położonych studzien. Szczególnie jedna taka miejscowość odbiła się w pamięci Ramzesa. Był to stromy pagórek, na którego zboczu pracowały trzy żurawie. Jeden wlewał wodę z rzeki do studni najniższej, Drugi czerpał z najniższej i podnosił o parę lokci wyżej do średniej. Trzeci ze średniej przelewał wodę w studnię najwyższą, położoną już na szczycie pagórka. Tam zaś kilku równie nagich ludzi czerpali wodę konwiami i polewali zagony jarzyn albo za pomocą ręcznych sikawek skrapiali drzewa.